Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 37 rozdział. I czytajmy od wersetu 17. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. Ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go. Wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich ręki i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam, mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Dzisiaj sięgam do historii, która miała miejsce kilka tysięcy lat temu. Bo zobaczyłem studnię, która mówi o życiu, które jest kryzysem wartości. Studnia kryzysu wartości. Mówi ona o czymś, co powinno wiele znaczyć dla nas dziś. Bo to zapytuję siebie, co znaczy dla mnie dzisiaj prawda, co znaczy dla nas prawda, etyczne życie, wartości chrześcijańskie, godność bycia, etos pracy. Co to wszystko znaczy? Ten tekst mówi nam o czymś niesłychanym, niesamowitym. 11 braci zmawia się, by 12 zabić. Bez zmrużenia oka, bez skrupułów. 12 najbliższych ludzi podjęło jednomyślną decyzję. Zabijemy naszego brata. Rozwiązaniem była wyschnięta studnia. Oto kryzys wartości. Ludzie wychowani w domu ojca, który wierzył wszechmogącemu Bogu. W domu, który był wypełniony, myślę, taką atmosferą religijności i pobożności. Poza tym domem decydują się na coś skandalicznego. Zabić własnego brata. Drażniła ich duchowość, ich brata. No zobaczymy, czy się spełnią sny tego mądrali. Nie mogli tego znieść. A co Józef zrobił? Gdy zdarli z niego szatę, gdy powiedzieli, no to go wrzucimy do studni. Powiedzieli, nie, nie, bracia, wiecie co, ja tak sobie żartowałem tylko. Cofam taśmę, wycofuję wszystko. Nie było żadnych snów, niczego nie było, jestem waszym kumplem. Jak często drażni nas duchowość innych ludzi? Czy irytuje nas? Czy zachęca? On nie wycofał swojej wizji, swojego poznania Boga, i wylądował w studni, która jest pewnym symbolem tylko dla mnie. Kryzysu wartości. Nie miało to żadnego znaczenia, że był ich bratem. Przerażające. Myślimy sobie, no jeden przecież był, który się wstawił za nim. Ruben chciał ratować. Czy na pewno? Dokładnie wiedział, że Józef został sprzedany. I milczał przy swoim ojcu. I nigdy nie puścił pary z buzi. Nie powiedział swojemu ojcu, ojcze, to nieprawda, wszyscy to żeśmy wykombinowali. Nigdy przez lata
Nie powiedział ojcu ani jednego słowa. Ojciec był przekonany, że syn nie żyje. Aż Józef ujawnił się jako dostojnik Faraona. To był Boży plan dla Józefa. Niezrozumiały i nie wiem, czy chcielibyśmy przejść przez taką drogę. Lata poniewierki, lata poniżenia, lata, w których nikt się z nim nie liczył, lata, które spędził w większości w więzieniu. Mógł się pytać: Boże, Ty jesteś Bogiem moim, czy Ty się bawisz mną? Boże, czy ja mam rację, wierząc w te sny i wizje, czy Ty żeś mnie okłamał? Po co mi to wszystko było? Czy było mi to potrzebne? I to przypomina mi to, co mówi Jan w swoim liście. Cały świat tkwi w złem. Świat tkwi po uszy, w bagnie i w brudzie. Wartości takie naprawdę, o których się głośno mówi, chrześcijańskie, nie mają żadnego znaczenia. To jest mydlana bańka, to jest polewa, to jest lukier. Grzech polewa się polewą i mówi się, no to jest coś innego. Homoseksualizm to jest miłość inaczej. Złodziej to zarabiający na siebie z inicjatywą. Kłamca to mówiący prawdę inaczej. I tak możemy mnożyć nazewnictwo. Grzech, człowiek tkwiący w grzechu, nie, to tylko filozofowie nazwali wyobcowanie, alienacja i tak dalej, i tak dalej. Piękne, ładne, lukrowane słówka. A grzech jest grzechem. Świat tkwi w złem, w bagnie. Jan Chrzciciel dlatego życie stracił, bo przyszedł do Heroda i powiedział: jesteś cudzołożnikiem. Nie owijał tego w bawełnę. Józef przeżył lata poniewierki, dlatego że nie powiedział, że bracia, w porządku, mnie się tylko wydawało. Chyba to były moje własne myśli. Czy po kilku tysiącach lat jest inaczej dzisiaj? Czy chrześcijanin ma prawo nabrać wody w usta i milczeć? Czy milczenie to jest złoto? Świat nadal pogrążony jest w bagnie grzechu. Kłamstwo, niewierność, zdrada, kult szatana, niemoralność, obłuda. To wszystko wrzody toczące to ciało, którym jest człowieczeństwo, ludzkość. Michałasz powiada dokładnie i nazywa to po imieniu. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie, urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień, wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Oto stan człowieka, z którym dziś mamy do czynienia, co prorok już dawno widział. Taki kryzys wartości miał miejsce, gdy wrzucono Józefa do studni. Gdy podjęto tę haniebną decyzję. Oczywiście my z perspektywy lat patrzymy na to inaczej. Mówimy sobie, no Bóg miał taki plan. Chciałbym was zapytać, czy byście byli gotowi w ten plan być włączeni. Siedzieć tam w tej studni i czekać na śmierć, głodową śmierć. Z pragnienia, w suszy i mówić, to Bóg mnie tam posadził. Łatwo byłoby nam to zaakceptować? Jeremiasz miał poselstwo. Idźcie do Babilonu. A co mu powiedzieli? Jesteś fałszywym prorokiem. Idziemy do Egiptu. I zabrali go siłą z sobą do Tachpanhes. I tam siedział z nimi. Tylko że z niewoli wrócili ci, którzy byli w Babilonie. Ci, co byli w Egipcie, o nich słuch zaginął. Nic nie wiemy. Zginęli. Nie ma po nich śladu. Po tych Żydach nie ma żadnej nawet informacji. Ale gdy on to powiedział, to najpierw wrzucili go do studni i tam siedział za to, że mówił prawdę. Że dla niego prawda była jedyną prawdą. A więc zapytuję siebie, czy dziś dane jest nam żyć może w takiej studni, albo przy takiej studni, gdzie grzech owija się w bawełnę i mówi się, piękna wełna, można kocyk z niej zrobić. Ładny sweterek możemy utkać. Największy wróg człowieka tkwi w nim samym, powiedział Seneka. Ale powiedział to Jezus również. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwo, bluźnierstwa. I w taki wypełniony kryzysem świat przyszedł Jezus i powiedział, ja mam dla was odpowiedź. Ja was z tej studni wyciągnę, z tego bagna lgnącego i błota wyciągnę was i postawię, Izajasz powiada, wasze nogi na skalę. On się zaoferował być skałą. Jak się będziemy zachowywać wokół tych rzeczy, które są złe? Czy będziemy nabierać wody w usta? Czy będziemy mówić ludziom, że mają problem? Czy Jezus do człowieka, który miał problem? Czy Jan Chrzciciel do ludzi, którzy mieli problemy, przychodził, klepał go po ramieniu, gdy przyszli do Jana Chrzciciela nad Jordanem ludzie? To co, poklepał ich po plecach, powiedział, o biedni żołnierze, faryzeusze, ale macie problem, żeście się wpakowali w grzech po same uszy. No współczuję wam. Co im powiedział? Plemię żmijowe, gady wstrętne, żyjecie życiem, które się nie nadaje nawet do nazwania. Gdy żołnierze powiedzieli, no to co mamy zrobić? Przestańcie kraść. Nie mówił im, przestańcie kombinować. Powiedział im, przestańcie kraść, pozostańcie na swoim żołdzie. Wykonujcie swoje obowiązki, wasza praca niech stanie na wysokim poziomie. Etos pracy. Zadaję sobie pytanie, co my dziś, chrześcijanie, możemy o tym powiedzieć? Jaki jest etos naszej pracy, naszej służby, naszego poświęcenia? Byle jak, aby dziś, aby teraz, aby moja działka, tylko mój zakres mojej czynności to wykonać, a potem resztę niech ktoś za mnie to zrobi. Co mnie to obchodzi? Ja już swoje wykonałem. Ewangelizację zrobiłem, resztę niech inni załatwią. Jak to jest? Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu, ale tam nie ubolewali. Oni byli w takiej studni, w studni, która nie rokowała niczego dobrego, jak tylko śmierć. Ale oni tam śpiewali Bogu na chwałę, modlili się, uwielbiali Boga i ktoś dowiedział się o życiu wiecznym, o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie. Dowiedział się, że Bóg go kocha i mu przebaczy nawet takie życie, jakie prowadził. Ktoś został uratowany przez to, że oni we właściwym, niewłaściwym dla siebie miejscu, ale we właściwym momencie wiedzieli, co powiedzieć, nie nabrali wody w usta. Myślę, że zbyt często jako ludzie wierzący nabieramy wody w usta. Dajmy spokój, nie ruszajmy go, bo się zdenerwuje, bo się obrazi. Bo chrześcijanin ma nerwy, obrazi się. Mówimy ludziom, że idziemy. Zdarzało się to słyszeć. Do tego samego nieba i wierzymy w tego samego Boga. I się w tym samym miejscu nie spotkamy. I to jest problem. I nie możemy ludziom mówić, że ten sam Bóg, to samo niebo, jeśli nie ta sama droga. Tak, ona może być w różnych kościołach. To nieprawda, że Kościół Zielonoświątkowy ma monopol. Ale jest jedna droga, Jezus Chrystus i nie ma innego wyjścia. Jedna droga do tej wieczności, pokuta, zbawienie, nowe narodzenie. Nie powierzchowne tylko zwrócenie się. Zwrot o 180 stopni, a nie o 90. Bo gdy zrobisz 90 stopni zwrot, łatwo jest zwrócić się i w lewo, i w prawo. A to jest balansowanie na krawędzi. Ja to nazywam marsz po brzytwie. Uważaj, bo dwie połówki będą. Jedna w piekle, druga w niebie. 180 stopni odwrócić się i pójść Bożą drogą. Kiedy Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, to co powiedział? Kogoście wyszli oglądać? Faceta w miękkich szatach? Odzianego? Gładko mówiącego? I wtedy przekonali się, kim był Jan Chrzciciel. On nie zrezygnował z prawdy, którą Bóg mu włożył w serce. Józef nie zrezygnował z tego, co mu Bóg objawił. Siedząc w więzieniu, siedząc
w różnych miejscach, nie korzystał z tych możliwości, jakie miał. Jego życie, ale to było życie Boże, miał różne możliwości i z nich nie skorzystał. Mógł brać świat pełnymi garściami. Żona Potyfara otwierała przed nim świat innych doznań. Pan powiedział nie. Był wierny Bogu. Szedł innym torem swojego życia. Nie mamy czasu na żarty z grzechem, bracia i siostry, bo toczy się duchowa walka o nasze życie. Diabeł jeszcze nie zrezygnował. On jeszcze nie złożył swojej broni. On cały czas walczy. I toczymy bój o nasze duchowe życie. To dlatego tu przychodzimy. To dlatego sobie wzajemnie usługujemy. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Gwałtownicy je zdobywają. Nie chrześcijanie niesieni w lektyce. O, fajne chrześcijańskie życie. Wjadę na deskorolce albo na łyżworolkach do Królestwa Bożego, tak? W sensie duchowym myślę. Nie, nie, to nie ci. To ci, którzy zdobywają, walczą o to duchowe życie, bojują o nie. Józef swoim stylem życia i tą reakcją, tą akceptacją, która jest dla mnie niezrozumiała, powiedział, do kogo jego życie należy, w czyim jest ręku. I nie skorzystał z diabelskiej oferty, by łatwo wymknąć się z tego doświadczenia. Wystarczyło powiedzieć, bracia, wszystko odwołuję. I byłby na wolności. Ale nigdy Boży plan by się nie zrealizował. Boże życie. Salomon zachęca nas do rozmyślań. Zanim nadejdzie dzień przyjścia Jezusa Chrystusa, zanim On przyjdzie, a najważniejszym dla mnie celem Jego przyjścia jest zakończenie historii zbawienia, a nie matematyka, to Salomon powiedział, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czasza złota i dzban się rozbije u źródła i w studnię kołowrót złamany wpadnie, wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Zanim coś wpadnie do studni z naszego życia, musimy wiedzieć, do kogo należymy. Kto jest naszym Panem? Kto zmienił moje życie? I czy jestem pewien, że za tym życiem stoi Bóg, czy za tym życiem stoją tylko moje emocje, moje pragnienia dobre? Czy jest to zmieniony umysł, odnowione życie w pokucie przed Bogiem i nowo narodzeni ludzie? Chciałbym, byśmy należeli do ludzi, którzy siedzą przy studniach, które zmuszają nas do myślenia i powiedzenia, kiedy moje życie nie jest życiem, które ma milczeć. Jan Chrzciciel, Józef, apostołowie, tam, gdzie Bóg ich postawił, mówili o tym, kim są, a nie kim chcieliby być. Kim są, jakie jest ich życie, jak Bóg ich prowadzi, jak wdzierają się do Królestwa Bożego. Oni mówili o swoich problemach, o walce duchowej, ale oni to królestwo zdobywali. I chciałbym, by to słowo, przypomnienie przy tej studni zagubionych wartości, jakie Bóg nam zostawił w Słowie, byśmy zaczęli tam szukać odpowiedzi, by te wartości były naprawdę wartościami człowieka, który ufa Bogu. By ta studnia akurat nie była naszym udziałem. Byśmy zdobywali Królestwo Niebios, a grzech nazywali grzechem. A grzesznik by pokutował, a grzesznik by się nawrócił, aby każdy z nas w tym zwiastowaniu miał udział. By razem z innymi zdobywać Królestwo Boże. Powiadam, w lektyce nas tam nikt nie wniesie. To Królestwo Boże przez życie chrześcijańskie musi być zdobyte przez nas.